tym słowem szczególnym na ten dzień. I to słowo, które zostało mi włożone, no i też okoliczności sprawiły, napisałem tytuł w Święto Przaśników. Święto Przaśników, inaczej to jest Święto Paschy. Przaśniki dlatego, że podczas Paschy Hebrajczycy jedli chleby niezakwaszone, tak zwane przaśne chleby, bez zakwasu. I to wiele symbolizowało. I wiele nam mówi o tym. Jest to naprawdę bardzo wymowne. Czas Paschy w Starym Testamencie, będziemy o tym zaraz mówić, i czas Paschy w Nowym Testamencie ma całkiem inny wymiar. I jedno z największych, jedyne wydarzenie, o którym właśnie przed chwilą mówiłem, to jest to wydarzenie zmartwychwstania. Jest napisane, że w nim narody, nie pokolenie, narody. Ja bym powiedział, w tym narody, w tym słowie mieści się cały świat. I w nim narody mają, czy będą mieli nadzieję. Bo tylko On jest naszą, moją i Twoją nadzieją. Amen.
Amen.
Czym jest Pascha? Jest to święto, które Bóg ustanowił dlatego na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu. Pascha, inaczej Pesach po hebrajsku, pochodzi od słowa przejść obok, ominąć lub oszczędzić. I to znaczy to Pesach. Przejść obok, ominąć, oszczędzić. I to wiązało się bardzo, bardzo silnie wiązało się z krwią baranka, który został zabity wcześniej i zostały od drzwi domu i na proże krwią tego baranka pomazane. Kiedy anioł śmierci, niszczyciel, został tak nazwany, przechodził w Egipcie i gdy zobaczył dom i zobaczył krew na odrzwiach i na nadprożu, omijał ten dom. Bo Bóg powiedział, że ostatnią plagą dla Egiptu będzie, że dotknie wszystko, co jest pierworodne, począwszy od człowieka, skończywszy na zwierzęciu. Wszystko, co było pierworodne, przechodził anioł śmierci i wytracał. Uśmiercał. I każda rodzina, by być zachowana od tego nieszczęścia, to musiała albo pójść do tej, jeśli była mała, pójść do rodziny większej, albo w swoim domu, jak była duża, zamknąć drzwi wcześniej od drzwi i nadproże pokropić krwią baranka. To był warunek zachowania. To był warunek oszczędzenia. To był warunek, że anioł ominął tą rodzinę, ten dom. Jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, dlaczego ta Pascha. I każda rodzina będzie zachowana, która dostosuje się do Bożego nakazu. Pierwszy był baranek. Miał być baranek bez skazy. Nie miał być gotowany jak zawsze, tylko miał być w całości upieczony. I rodzina, kiedy już zabiła baranka, bo to było w noc wyjścia Izraelitów. Ona, kiedy zabiła baranka, kiedy pomazała te drzwi od drzwia i nadproże domu, zamknęła się w swoim domu i czekała na sygnał. Czekała na sygnał. Ten baranek nie mógł mieć złamanej kości. Jest też bardzo symboliczne. Musiał być bez skazy. Baranek albo koziomy. W zależności od tego, kto co miał w swoim gospodarstwie. I powiedział Bóg, że to święto jest ustanowione po wszystkie czasy. Że każdego roku o tej porze, to jest miesiąc Nisan, 14 dzień, powiedział Bóg, że od tego pierwszego miesiąca, czyli tego miesiąca Nisan, 14 dnia, znaczy od tego miesiąca będzie wasz kalendarzowy rok. I to jest według nas, to jest przestrzeń między końcem marca, początek kwietnia. Jest ten właśnie miesiąc Nisan. I w tym miesiącu Nisan Bóg powiedział, od tego dnia, od tego momentu, kiedy ustanowiona została Pascha, macie zrobić kalendarz, że ten miesiąc będzie waszym pierwszym miesiącem. A szczególnie ten 14 dzień, w którym to właśnie Izraelici wyszli z Egiptu.
Co do warunków tych ratowanych, to mieli być ludzie w tych rodzinach, którzy spotykali się w domu, którzy byli przygotowani. Byli w ubraniu, mieli buty na nogach, również mieli laskę w ręku, gotowi do wyjścia. To był warunek. To był warunek również to, że nic, co było kwaszonego, czyli te chleby, co mieli wcześniej jedli, nie mogli mieć. Mogli mieć jedynie chleby pszaszne, zrobione bez zakwasu. I mieli być gotowi do wyjścia. Czyli w każdej chwili musieli stanąć przed okolicznością natychmiastowego opuszczenia Egiptu. I jak mówi Pismo, 600 tysięcy mężczyzn, nie licząc dzieci i niewiast, która wyszła pod wodzą Mojżesza z Egiptu, byli przygotowani. Dzieci, jak i dorośli. Starzy, jak i maleństwa. Wszyscy byli gotowi. I wiecie, Biblia nazywa, że Stary Testament to jest Stare Przymierze. Ale to jest również, że rzeczy, które się działy w Starym Testamencie, rzucają cień na to, co się wydarzyło w Nowym Testamencie. I tu już jest inna liga, jeśli chodzi o Nowy Testament. Bo dziś Bóg zapewnia swoją ochronę, swój ratunek przed niszczycielem, który nas niszczy w inny sposób. On zapewnia ten ratunek. Co prawda Izraelici, będąc w niewoli, my również, mimo że żyjemy w wolnym kraju, to często jest tak, że jesteśmy niewolnikami. Niewolnikami grzechu, nałogów. Jesteśmy niewolnikami. Ci, którzy na przykład kiedyś, przed nawróceniem, palili papierosy. I to powodowało, że ty nawróciłeś się i ty nie chcesz palić. Ale ty byłeś silniejszy. Ten nałóg był silniejszy. Czyli byłeś niewolnikiem rzeczy martwych. Dlatego Bóg
przychodzi, aby dać nam ratunek
od tego zniewolenia, od grzechu, od życia w ciemności, życia w świecie, w którym nie mieliśmy nadziei.
Ale przyszedł Baranek Boży, gdzie jest powiedziane, przyszła światłość na świat, aby oświecić każdego człowieka. Oświecić, czyli dać mu wejrzenie, dać mu poznanie tak naprawdę to, kim jest ta światłość, kto jest tą światłością.
I tym światłem jest Syn Boży. Jest nazwany w Biblii, że to jest baranek. Oto baranek Boży, jak mówi objawienie świętego Jana. Oto baranek Boży, który gładzi wszystkie grzechy świata. W tym moje i wierzę również, że i twoje.
Gdybym chciał mówić o ofierze tego baranka, która jedynie ma moc uratowania naszej duszy, naszego życia od konsekwencji grzechu, to powiem wam, że nie ma takich słów. Nie ma słów, aby opisać to wydarzenie. Nie ma takich słów, by wyrazić, jaki ból spotkał Syna Bożego. Nie ma takich słów. Nie ma takich słów, które wyrażą cierpienie momentu, kiedy Ojciec na pewien moment opuszcza Jezusa. Wydaje się, że to był największy moment, największe cierpienie, kiedy Jezus powiedział: Boże mój, czemu się nie opuści? To nie był to cierpienie spowodowane z grzechu. To nie była ta zapłata za przelanie Jego krwi i złamanie Jego ciała. Ale największym cierpieniem, według mnie, to jest właśnie to, że Jezus powiedział: czemu mnie opuściłeś, Boże? Psalm 22. Boże mój, czemu się nie opuścił? I dzisiaj naprawdę my, ludzie, a szczególnie ci, którzy złożyli swoją nadzieję w Jezusie, mają powód do radości. Mają powód do radości. I ta Pascha, którą obchodzimy, to jest czas, który jest to niewysłowione dobro od Boga, przychylność, łaska, miłosierdzie i miłość, jaką Bóg złożył w akcie Golgoty. Nie ma większego dobra, jakie ktokolwiek by mógł dla nas ponieść. I nie ma takiej ceny, która została zapłacona. Świat nie ma takich pieniędzy, takich skarbów, żeby zapłacić za nasze grzechy. Wszystkie dolary, wszystkie złoto. Wszystko, co ma świat. Jest to wszystko za lekkie przed ciężarem tej ofiary. I co zdobyliśmy? Nic nie robiąc, co zdobyliśmy? Wypisałem kilka punktów. Co zyskał człowiek, który ma nadzieję na zmartwychwstanie?
na to, że Jezus przyjdzie po swój Kościół. Ma nadzieję spędzenia życia wiecznego z Bogiem w Jego świetle. Razem z aniołami i z tymi, którzy również podobnie ufają. Jezus, który stał się dla nas barankiem paschalnym, usunął mur. Mur, który stał między nami a Bogiem. Zostało to usunięte przez Jego krzyż. Wziął wszystkie moje grzechy z przeszłości, wszystkie moje grzechy z teraźniejszości i wszystkie moje grzechy, które w przyszłości popełnię, wziął na krzyż Golgoty. Wszystkie, to znaczy nie ma grzechu, za który Jezus w moim życiu by nie umarł. Nie ma takiego grzechu, za który by nie było zapłacone za dość uczynienia. Wszystkie nasze zniewolenia, wstyd, przekleństwo, hańbę, przybił do krzyża, na którym sam był przybity. Jako król, jako Pan, jako Zbawiciel, władcy tego świata w postaci Heroda, który kazał, aby jego żołnierze nałożyli mu purpurową szatę i dali mu koronę cierniową, by go zhańbić. Twoja hańba została na krzyżu przybita. Twój wstyd został na krzyżu przybity. Twoje zniewolenie zostało na krzyżu przybite. Razem z twoimi grzechami i przekleństwami. Wszystkie przekleństwa, które zostały nad tobą wypowiedziane, i które może miały w twoim życiu jakieś skutki, gdy jesteś w Jezusie, te wszystkie przekleństwa nie mają mocy, jeśli się od nich odcinasz. Pogodził nas ze swoim Ojcem i dał prawo, abyśmy my wszyscy stali się Jego adoptowanymi dziećmi przez tą cenę. Przez cenę Jego świętej krwi. Co jeszcze wywalczył? Mówił, że nas bardzo kocha, ale też to, że kocha nas Jego, nasz Ojciec, który jest w niebie. Wiesz o tym? Że bardzo Cię Jezus kocha? A wiesz o tym, jeśli Cię Jezus kocha, to również Bóg Ojciec kocha Ciebie. Ponieważ nie widzi Ciebie inaczej, jak przez sprawiedliwość swojego Syna. To jest ta cena, która została zapłacona. Przed swoim odejściem powiedział, że przygotuje nam miejsce koło siebie i przyjdzie po nas tak, jak narzeczony przychodzi po swoją pannę młodą. Przyjdzie po nas, bo tak powiedział. Nie zostawi nas. Dał nam gwarancję tego, zesłając na nas obietnicę Ojca, Ducha Świętego, o którym mówiliśmy wcześniej, który mieszka w Tobie, który żyje w Tobie, który Ci mówi, który porusza struny Twojego sumienia. Nie jesteś sam, bo Duch Święty zamieszkuje w Twoim wnętrzu. Pod Jego nieobecność zesłał swojego Ducha, aby nas utwierdzać, pouczać, wprowadzać w prawdę i wyposażać do życia. Za cenę tę przelanej krwi powiedział, że zbuduje swój Kościół. Kościół, czyli ludzi, których sobie urobił, wybrał, że zbuduje ten Kościół z żywych kamieni, ze mnie i z ciebie. I że bramy piekła nie będą w stanie pokonać go. Tak mocne, ponieważ On buduje swój Kościół. Gdzie będziemy mogli przetrwać wszystkie burze. Kościół, w którym będziemy się modlić o siebie, zachęcać się, budować swoją wiarę i oczekiwać wspólnie Jego powrotu. Bo powiedział: przyjdę, już niedługo przyjdę po was. Przyjdę po was i zabiorę was tam, gdzie ja jestem. Nie będziecie już sierotami, ale przyjdę po was. Dalej. Dzisiaj świętujemy Jego zmartwychwstanie, bo On zmartwychwstał. Wiecie, On zmartwychwstał we mnie. Przez wiele lat obchodziłem te święta jak inne święta. Nie mając takiej świadomości ciężaru, jak ważne jest to święto. Powiem więcej. Od czwartku cały czas myślę o tym, co się wydarzyło na Golgocie. O tej wieczerzy ostatniej. O ustanowieniu nowego przymierza. O zdradzie Judasza. W końcu w tym wyszydzaniu przez tak wielkich uczonych w Piśmie, tak wielkich religijnych nazwisk w tamtym czasie. Został wyszydzony. Nie chcieli go. Nie chcieli go, bo przyszedł nie w ten sposób, jakby oni sobie wyobrażali. Nie chcieli go dlatego, że on im przyniósł nie to, co oni oczekiwali. Oni takiego Mesjasza nie chcieli. Oni chcieli Mesjasza, który by zniszczył Rzym, który by zniszczył to niewolnictwo. Oni go nie chcieli, dlatego powiedzieli: ukrzyżuj go, Piłacie. Ukrzyżuj go. To nie jest nasz Mesjasz. To nie jest nasz Król, który ma przyjść. Potem dużo myślałem nad tym, jak mogło wyglądać, kiedy Piłat kazał go ubiczować. I kiedy kazał go odesłać na Golgotę. Wiem, że było dużo ludzi w tym czasie, to było święto. I wielu ludzi mówili różne rzeczy. Jedni płakali nad nim, drudzy wytykali palcami. Ale to wszystko Pan Jezus przeszedł. To wszystko przeszedł. Przeszedł ubiczowanie, wyplucie, hańbę. Przeszedł przybicie gwoździami jego rąk i nóg. Przeszedł to. Ale nie mógł przeżyć tego, że go w pewnym momencie Ojciec opuści. I to spowodowało, że chciał oddać już swoje życie. Powiedział, że jest opuszczony, ponieważ ma tyle grzechów na sobie. W tym moje i twoje.
zrezygnował z tego życia, oddając ducha w Boże ręce. Kiedy stwierdzili, że umarł i został zdjęty z krzyża,
pewien bogobojny nauczyciel też
wziął go i pochował w grobowcu, gdzie jeszcze nikt nie był pochowany. Najpiękniejsze jest to, że w niedzielę, kiedy po tym szabacie, kiedy kobiety chcieli przygotować go, namaścić go, był tak zdziwiony, że oni po prostu stanęli jak wryci. Gdzie jest Pan? Przecież był tu pochowany. Gdzie On jest? To było niesamowite. Idziesz, aby namaścić swojego Pana, swojego Mistrza, a Jego nie ma. Gdzie On jest? Zapomnieli, że mówił o zmartwychwstaniu, że trzeciego dnia na zmartwychwstaniu. Zapomnieli o tym. Ale po prostu żyły w rzeczywistości. Zapomnieli słowa Pana. I kiedy stanęli, tak przyszło do aniołów. Powiedzieli, nie szukajcie Jego wśród umarłych. On żyje. On żyje. I On żyje we mnie. Wierzę, że i w Tobie żyje. Wierzę w to. Skoro tu jesteś, to masz nadzieję na przyszłe życie. To masz nadzieję na to, że pewnego dnia przyjdzie w swój kościół, aby zabrać go do siebie. Aby spędzić z nim swoją nie wieczerzę, ale wesele. To będzie jego wesele i twoje wesele. To będzie nasze wspólne wesele.
I tak wygląda w święto Przaśników. Tak wygląda to święto Przaśników dla nas. Jego krew chroni mnie i Ciebie. Obmywa, uświęca. Bardziej przemawia niż krew Abla, pierwszego sprawiedliwego na ziemi. Gdzie są ci, którzy mają być uratowani? Czy to nie my, którzy czekamy? Czekamy na Jego przyjście i nasze dusze wzdychają do Pana. Nieraz, jak słyszę modlitwy i własne nawet słyszę, to nieraz czuję takie głębokie, takie ciężkie westchnienia. Ponieważ już stworzenie naprawdę już chce zmiany. Już chce, aby przyszedł Pan. Całe stworzenie tęskni za tym dniem, kiedy nadejdzie. Kiedy Król Chwały przyjdzie na ziemię. Wszyscy my tęsknimy. Paweł mówi, że
to jest Jego przyjście umiłowane. Dla nas umiłowane. Ponieważ tęsknimy za tym przyjściem. Że On przyjdzie. Jeśli Mu damy wiarę, gdy On przyjdzie. Izajasz w 53 rozdziale, teraz to będziemy czytać, te wersety. Mówił pięknie, kim był ten sługa, kim był ten baranek Boży,
mówił również o tym, zadał pytanie, kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł spodobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został do naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go. A któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoje dusze i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Tak pisze Izajasz. O pasji, o tej pasji Jezusa. I dzisiaj chciałbym, abyśmy teraz mogli dla Niego zaśpiewać pieśni, które są pełne wdzięczności, pełne bojaźni Bożej, pełne dziękczynienia dla Niego.